Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to poranna rozmowa Gazeta.pl. Naszą gościnią jest dzisiaj dr Paulina Sobiesiak-Pęczko, dyrektorka programu Zrównoważonego Rozwoju i Polityki Klimatycznej w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj w czwartek na budynek siedziby Komisji Europejskiej w Wrocławiu poleciały jajka, protestowali tam rolnicy i to jest już kolejny protest rolników w Polsce, a wcześniej odbywały się też w wielu innych krajach Unii Europejskiej, które są pod różnymi hasłami, ale taką dużą częścią wspólną tych protestów jest między innymi krytyka polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak przejrzałem zdjęcia z tego protestu we Wrocławiu, to na przykład na jednym z traktorów było napisane Zielony Ład to głód. Dlaczego rolnicy protestują i dlaczego tym celem, oprócz innych problemów, jest właśnie polityka klimatyczna Zielony Ład?
No, rzeczywiście Europejski Zielony Ład pojawia się na sztandarach tych protestów, ale kiedy posłuchamy o tym, o czym rzeczywiście mówią podczas tych protestów rolnicy, to tam na pierwszy plan wcale nie wybija się ta kwestia, tylko w ogóle jest to opowieść o dużych problemach rolnictwa, takich wynikających, strukturalnych problemach, głębokich, które, i to dotyczy wszystkich rolników w Europie. Szczególnie trzeba w ogóle mieć na uwadze to, że rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. Mamy rolników małych, średnich i mamy rolnictwo przemysłowe. I sytuacja tych grup jest odmienna. W najgorszej, tej trudniejszej sytuacji są mali i średni rolnicy, bo tutaj ta stabilność ich sytuacji z roku na rok się pogarsza. Oni, jeżeli chodzi o zyski, nie wiedzą właściwie, czego mogą się spodziewać. Ceny są bardzo zmienne. Poza tym rosną też koszty produkcji. W ostatnim roku chociażby mówiono przy okazji wzrostu kosztów energii o wzroście cen nawozów, które też dotykają rolników. I na to wszystko nakłada się jeszcze kryzys klimatyczny. On zwiększa tę nieprzewidywalność, bo wiemy, że w Polsce w rolnictwie mamy szczególnie problem z wodą. Rolnictwo dotyka susza, ale też widzimy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o takie no, nietypowe dla naszego klimatu zjawiska pogodowe. No to wszystko sprawia, że rolnicy nie wiedzą, co ich czeka. To też pokazują nasze badanie. Bardzo duża grupa musi dodatkowo pracować, żeby jakoś no, utrzymać swoje gospodarstwo domowe. I ja to, co się dzieje, widzę przede wszystkim jako taką frustrację spowodowaną właśnie tą nieprzewidywalnością, tymi kryzysami, które nas otaczają. Musimy mieć świadomość, że w ogóle mamy takie, no, na skutek i pandemii, potem kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie, zachwiane poczucie bezpieczeństwa. No i rzeczywiście ta fala niepokoju jest widoczna także w tej grupie rolników. Niestety wykorzystywane jest to przez różne grupy populistyczne, które, no, czy też lobbystyczne, tak? Bo trzeba mieć tutaj na uwadze to, że jeżeli rzeczywiście rolnictwo zmieniałoby się, transformowałoby się w kierunku bardziej zielonym, jeżeli rolnicy używaliby mniej środków chemicznych, mniej nawozów, to bardzo wyraźnie narusza jakby status quo i też interesy określonych grup. Także to trzeba wszystko mieć na uwadze, kiedy myślimy o tych hasłach, które pojawiają się w związku z protestami.
Właśnie o to takie, jeśli można powiedzieć, podczepianie się pod te protesty chciałem zapytać i o to, co jest rolnictwem. Akurat w ubiegłym tygodniu byłem w Sejmie na posiedzeniu zespołu, który zajmował się projektem ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. I ci właściciele takich farm, którzy byli na posiedzeniu zespołu, mówili, że to jest uderzenie w polskie rolnictwo, że politycy czy ekolodzy nie chcą słuchać rolników, a z kolei na przykład mieszkańcy wsi, w których znajdują się takie fermy, którzy się im sprzeciwiają, mówili, że przecież hodowla lisów czy norek na futra to nie jest rolnictwo. No i właśnie, tutaj mamy chyba, i też jest kwestia tych skrajnie prawicowych partii, co trochę jest pewnie widoczne w Polsce, ale może bardziej we Francji czy krajach zachodu Europy.
No właśnie, bo my rolnictwem nazywamy wszystko. I takich hodowców przemysłowych, i małych, i średnich rolników. I to jest też taki problem no, komunikacyjny. W Polsce rzeczywiście w ostatnich latach bardzo rozwinęło się to rolnictwo przemysłowe, wielkoskalowe, w tym też te fermy przemysłowe, o których pan wspomniał. I kiedy popatrzymy na przykład na badania Eurobarometru i o to, jak ważne jest dla Europejczyków czy też Polaków, bo te badania były prowadzone w różnych krajach, w tym w Polsce, kwestie dobrostanu zwierząt w rolnictwie, co się bardzo ściśle wiąże z hodowlą w fermach przemysłowych, to widzimy, że zdecydowana większość ludzi opowiada się za tym, żeby ten dobrostan był zapewniony. No fermy przemysłowe, w fermach przemysłowych jest to trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Więc no, to jest taka kolejna sytuacja, w której określona grupa interesów obawia się, że ich sytuacja no, może się zmienić. I teraz takim przykładem, który pokazuje też problem komunikacyjny, jest ugorowanie. Dużo o tym mówiono, to się pojawiało nawet w wywiadach, w których uczestniczyłam, w których też byli protestujący.
Tak, i to jest też coś, o czym mówi ostatnio i minister, wiceminister rolnictwa, i też chwaliło się Ministerstwo Rolnictwa, że w tej kwestii ugorowania Komisja Europejska poszła trochę na ugodę rolnikom. O co w tym chodzi?
No właśnie. Trzeba mieć świadomość tego, że po pierwsze ta praktyka ugorowania no, ma sens z punktu widzenia dbałości o glebę. Mamy w Polsce gleby jedne z najsłabszych w Europie, co też bezpośrednio przekłada się na zyski i na plony. Mamy problem z suszą, o której wspomniałam. I teraz to ugorowanie ma pomóc...
Żeby wyjaśnić ugorowanie, czyli chodzi o odkładanie części pola, tu mowa bo o 4% części pola po prostu tak, żeby tam nie odbywała się przez jakiś czas produkcja, żeby to pole leżało odłogiem, czy żeby po prostu nie było tam tej produkcji zwykłym trybem.
Tak, to ma służyć regeneracji ziemi i też zwiększaniu bioróżnorodności, która jest istotna, no po prostu też, tak jak wspomniałam, z punktu widzenia plonów i zysków dla rolników. Ale trzeba pamiętać też o tym, że ugorowanie jest taką praktyką, która miała obowiązywać powyżej 10 hektarów. W Polsce 70% gospodarstw rolnych to są gospodarstwa poniżej 10 hektarów. Czyli w praktyce ta norma dotyczyłaby tych największych gospodarstw. I teraz zastanówmy się nad tym, okej, zostało to zawieszone tak, na kolejny rok. Jak to wpłynie na sytuację rolników? No wpłynie to niekorzystnie na sytuację małych i średnich rolników, dlatego że ci więksi będą mogli przeznaczać cały swój areał pod uprawę, co wpłynie na to, że będzie więcej tych produktów, które, czy zbóż na przykład, które się pojawią na rynku. I to też wpłynie na ceny i to wpłynie niekorzystnie na sytuację mniejszych rolników. Także, no właśnie, pojawiają się takie hasła, ale mam poczucie, że nie do końca jakby jest taka świadomość, co się za tym tak naprawdę kryje i dlaczego no, nie warto tak no, negatywnie podchodzić do danych rozwiązań tylko dlatego, że są wpisane w wspólną politykę rolną i Europejski Zielony Ład. Chociaż też to w ogóle pokazuje szerszy problem komunikacyjny związany z Europejskim Zielonym Ładem. Trzeba mieć świadomość tego, że Europejski Zielony Ład to i strategia od pola do stołu, która określa różne właśnie praktyki czy tą kierunki transformacji rolnictwa w stronę bardziej zrównoważoną, jest od 2020 roku. Wspólna polityka rolna obowiązuje od 2023 roku. To nie są nowe rozwiązania. Problem polega na tym, że nie przygotowaliśmy dobrze grupy rolników do tego, że te zmiany będą.
Przeczytałem taki komentarz o tym, że Unia Europejska w taki sposób przedstawiła wajchę tych celów polityki rolnej trochę o 180 stopni, że kiedyś wspierała taką maksymalizację produkcji, wielkoobszarowe gospodarstwa, co miało wzmocnić konkurencyjność. A teraz, kiedy spojrzano na te kwestie ekologiczne, no to mówi się odwrotnie, że właśnie, że nie maksymalizacja, ale że część tutaj ziemi 4% dajemy dla natury, że część możemy ponownie zalać, jeżeli było osuszone, że różne takie praktyki, które spowalniają w jakiś sposób tę produkcję.
No na pewno. Nowa wspólna polityka rolna pokazuje zmianę myślenia, czyli do tej pory było tak, że im ktoś miał więcej tych hektarów, niezależnie w sumie od tego, co robił, tym dostawał większe dopłaty. Teraz idziemy w stronę tego, żeby bardziej doceniać te praktyki prośrodowiskowe, przyjazne dla gleby, przyjazne dla magazynowania wody. Też jest duży nacisk położony na wsparcie młodych rolników, bo wiemy, że wieś się starzeje, wyludnia i że to też jest, problem. Więc jest ta zmiana, ale to zupełnie jakby ten komunikat o tym, czemu to ma służyć, nie dotarł do rolników. I my to też obserwujemy w badaniach, które prowadziliśmy. W tamtym roku, w połowie 2023, kiedy pytaliśmy o ekoschematy, które już obowiązywały i w ogóle pytaliśmy o założenia, cele wspólnej polityki rolnej, no to większość rolników nie umiała nic powiedzieć na ten temat. To też jest związane z tym, jak działa w Polsce system doradztwa rolniczego. Wiemy, że ośrodki doradztwa rolniczego są słabe, niedofinansowane. Więc rolnicy tak naprawdę posiłkują się wiedzą czy wsparciem takich doradców indywidualnych. I mamy takie informacje właśnie z rozmów z rolnikami, że oni właściwie, no okej, ustalają, że ubiegają się jakąś dopłatę w jakimś kierunku, ale potem nie uczestniczą już w tym procesie i otrzymują dofinansowanie, ale tak naprawdę nie idzie za tym takie głębsze zrozumienie, po co to jest, jaki to ma sens. I nie mówię tutaj o tych korzyściach takich materialnych, tylko o tym, jakie to ma przynieść korzyści temu gospodarstwu. Jak to ma się przełożyć na sytuację rolników? I no to jest na pewno bardzo poważny problem, który pokazuje też i w ogóle jest takim ostrzeżeniem dla polityków, którzy planują tą transformację przeprowadzić we wszystkich sektorach, że naprawdę do tego się trzeba przygotować. Ten czas niestety zmarnowaliśmy.
Jeśli spojrzymy na to, co mówią politycy, no to przynajmniej ci zajmujący się w rządzie rolnictwem, no to nie słyszymy raczej takiego wyjaśniania, o co chodzi, tylko też krytyka zielonych polityk. Wiceminister Kołodziejczak mówił ostatnio, że Zielony Ład to jest czarny sen dla polskiego rolnictwa. Minister rolnictwa Czesław Siekierski mówił, że rolnicy najlepiej wiedzą, jak dbać o klimat i środowisko i nikt im nie musi mówić, jak mają uprawiać swoje pola, więc raczej nie słyszymy tutaj ze strony rządowej, przynajmniej na tym wysokim poziomie, takiego mówienia, o co chodzi w tych politykach, tylko mówienie, że Unia, że mają rację i że to, co robi Unia Europejska, a na co też się przecież zgadzaliśmy jako rząd, nie jest w porządku dla rolników.
I taka komunikacja jest bardzo niebezpieczna, bo w żadnej mierze nie służy rozwiązaniu problemów. Rolnicy bardzo mocno podkreślają, że oni chcą dialogu, rozmowy, że potrzebują komunikacji i widzimy, że ta komunikacja zawiodła. No więc teraz należałoby się zastanowić nad tym, w jaki sposób ten proces usprawnić, a nie jakby komunikować, że ten Europejski Zielony Ład jest zły, czy zła jest wspólna polityka rolna, bo te rozwiązania mają uchronić rolników naprawdę przed poważnymi problemami, jeszcze większą niestabilnością, którą będzie nasilał kryzys klimatyczny, nieprzewidywalność warunków pogodowych chociażby. Więc odejście od tego rozwiązania, pójście w stronę rolnictwa, nie wiem, przemysłowego, monokultur, no rzeczywiście, tak jak jeden z naukowców powiedział, jeżeli uprzemysłowimy całe rolnictwo, to my zaczniemy umierać z głodu, dlatego że wiemy, że rolnictwo zużywa w takiej perspektywie globalnej 70% zasobów wody. Gdybyśmy chcieli, bardzo wpływa na bioróżnorodność. To jest oczywiście kwestia też osuszania, niszczenia mokradeł, które nam są potrzebne do tego, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym. Rolnictwo wpływa na klimat. Znaczy, nawet nie tylko rolnictwo, mówię tutaj o całym systemie produkcji żywności, podobnie jak inne sektory gospodarki, więc to trzeba mieć na uwadze i starać się rzeczywiście to rolnictwo w taki sposób zmieniać, żeby ta żywność, która jest produkowana, no była dla nas zdrowa i bezpieczna. I w tym kontekście chcę powiedzieć jeszcze o tym, co nam mówili rolnicy w badaniach, że większość z nich, mając świadomość tego, że ta jakość żywności nie jest taka, jak powinna być, samodzielnie uprawia dodatkowo żywność taką ekologiczną na własne potrzeby. No co to mówi? No to mówi tyle, że oni nie mają zaufania do tego, co sami produkują. No i to też no, powinniśmy wziąć pod uwagę, myśląc o Europejskim Zielonym Ładzie i celach wspólnej polityki rolnej.
Z czego też to wynika w takim razie, że produkują w taki sposób, któremu sami nie ufają? Czy to jest kwestia tego, że tego do maksymalizacji zysków, co wcześniej było częścią, czy tego, że po prostu w inny sposób to zupełnie się nie opłaca?
No, to jest właśnie to, o czym pan mówi. Rolnicy muszą poradzić sobie i przetrwać w systemie, który jest ukierunkowany na maksymalizację, na efektywność, na niską cenę. Tak naprawdę w rolnictwie, tak jak w wielu innych sektorach gospodarki, liczy się ilość. Nie liczy się jakość, pomija się koszty społeczne, środowiskowe produkcji. No i teraz rolnicy, czy mali, średni rolnicy, którzy walczą o przetrwanie, w Polsce i też w wielu innych krajach, wiemy, że na przykład we Francji wśród rolników jest bardzo duży, wysoki odsetek samobójstw. No, jakby mając takie problemy, nie myślą priorytetowo o tych kwestiach środowiskowych. I no bo po prostu to trudno to wszystko pogodzić. Więc trudno też oczekiwać od rolników, że będą przykładać taką dużą wagę do sprawy klimatu czy stanu gleby, jeżeli wiemy, że tak naprawdę no, to może doprowadzić do tego, że te ich gospodarstwa znikną, nie utrzymają się na rynku.
No i my jako konsumenci z jednej strony chcielibyśmy, żeby każda żywność była zdrowa dla środowiska, a przede wszystkim dla nas, a z drugiej strony nie chcielibyśmy za nią za dużo płacić. I to widzimy pewnie bardzo dobrze nawet w każdym sklepie, gdzie ta półka z żywnością bioekologiczną ma produkty czasem dwa razy albo jeszcze droższe od takich odpowiedników, które nie są oznaczone jako zdrowa żywność. No i właśnie, pewnie tutaj, a rolnicy, narzekamy też na rosnące ceny, a rolnicy mówią o tym, że oni mają coraz mniej, że ceny w skupach są tak małe, że nie są w stanie się utrzymać.
No, dokładnie. Rolnicy mówią o tym, że co prawda ceny żywności rosną, ale to nie przekłada się na to, na ich większy zysk. To znaczy trzeba mieć świadomość tego, że większość zysków jest przechwytywana przez handel, przez przetwórstwo. Natomiast pozycja rolników, szczególnie tych mniejszych, w tym całym łańcuchu jest bardzo słaba. Więc to też wpływa negatywnie na ich sytuację. Jeśli chodzi o samo rolnictwo ekologiczne, no to w Polsce tego rolnictwa ekologicznego mamy bardzo mało. Mamy nierozwinięte przetwórstwo, co sprawia, że to, co produkują rolnicy, wyjeżdża za granicę i potem wraca też do nas już jako taki produkt spożywczy. To też wpływa na cenę. Też z naszych badań wynika, że część rolników jest zainteresowana produkcją ekologiczną, ale obawia się o to, czy będzie to dla nich opłacalne. Więc tutaj ta wiedza, informacja też na pewno pokazująca korzyści z takiej zmiany z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne byłaby dla rolników bardzo przydatna. Poza tym, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to warto wspomnieć o tym, że to jest też jeden z kierunków, na który stawia akcent strategia od pola do stołu. Zakładamy, że co najmniej 25% ziem w Europie, tych użytków rolnych, będzie zagospodarowana na rolnictwo ekologiczne. Więc no to też jest taki ważny kierunek działań.
Właśnie, też ta unijna strategia chyba miała, przynajmniej w teorii, trochę skrócić te łańcuchy dostaw, ten dystans między rolnikami a konsumentami, zresztą sama nazwa na to wskazuje. I też przynajmniej w teorii właśnie wyeliminować ten problem, że to pośrednicy, sieci handlowe i wszystko, co jest pomiędzy konsumentem a rolnikiem, sprawia, że jedni i drudzy są niezadowoleni z ceny tych produktów.
Prowadząc badania, widzimy, że i po stronie konsumentów, i po stronie rolników jest bardzo duża otwartość na wzajemną współpracę przy okazji sprzedaży, takiej bezpośredniej produktów. No ale ta sprzedaż jest bardzo słabo rozwinięta. Tutaj oczywiście w dużych ośrodkach miejskich powstają takie inicjatywy jak kooperatywy spożywcze, gdzie grupa ludzi szuka dostawców, nawiązuje z nimi współpracę i sprzedaje te produkty. Mamy taki model rolnictwa wspieranego przez społeczność, kiedy my możemy zobowiązać się na cały rok do współpracy z danym rolnikiem, który potem dostarcza nam cały ten koszyk produktów, który ma w danym roku. Ale to są rozwiązania słabo znane, słabo rozpoznane. Też rolnicy narzekają na brak takiej przestrzeni do tego, żeby prowadzić handel. Mówię tutaj o kwestiach targów, na przykład bazarów, że to też jest niewystarczające czy niedostępne dla konsumentów przez wystarczającą liczbę dni.
No właśnie, bo te rzeczy też jednak muszą po prostu być wygodne, bo pewnie znajdzie się właśnie, szczególnie w dużym mieście, grupa osób, które zaangażuje się w kooperatywę, czy będzie jeździło do rolnika, czy rolniczki, zamawiało, czy sprawdzało te swoje produkty. No ale większość ludzi kupuje jedzenie w biegu pomiędzy pracą, odebraniem dzieci ze szkoły i pewnie nie jest gotowa, żeby poświęcać tutaj dodatkowy wysiłek na to, żeby wspierać rolników.
Rzeczywiście ten argument wygody jest decydujący, jeżeli chodzi o nasze decyzje, no ale też trzeba mieć świadomość tego, że w Polsce dominują sklepy wielkopowierzchniowe, więc one są po prostu blisko każdego z nas, no i w sposób naturalny najszybciej po nie sięgamy. Także tutaj z jednej strony potrzebna jest na pewno budowanie takiej świadomości po obu stronach, pokazywanie, że ta otwartość jest i że to jest bardzo ważne w rozwiązaniu tych problemów, żeby odbudowywać relacje pomiędzy konsumentem a rolnikiem. A z drugiej strony my potrzebujemy narzędzi i rozwiązań, które będą tę współpracę wspierały. To jest na przykład rola samorządów lokalnych, żeby taką przestrzeń tworzyć, żeby też brać pod uwagę te kwestie lokalnego rynku żywności w zamówieniach publicznych dla placówek oświatowych, dla szkół, dla tych instytucji, które mają właśnie taki charakter lokalny i też wspierać po prostu te osoby. Wydaje mi się, że to, co takim pozytywnym aspektem tego, co się dzieje przy okazji tych protestów, jest to, że zaczęliśmy o tym rolnictwie w ogóle rozmawiać. To jest bardzo ważne. Tej dyskusji o rolnictwie nam brakowało w ostatnich latach. Mnóstwo poświęciliśmy uwagi kwestii energetyki na przykład, zapominając trochę o tym, że to rolnictwo no, też jest bardzo strategicznym i bardzo ważnym sektorem, który będzie musiał się zmienić. Więc no, ja liczę na to, że to wszystko, co się dzieje, po prostu tę sytuację zmieni, że zwiększy też zainteresowanie mediów, no, o czym też świadczy to ta nasza rozmowa dzisiaj tutaj, tak, że to zainteresowanie się pojawiło, taka chęć dowiedzenia się tego, co się kryje za protestami, w jakiej sytuacji jest rolnictwo. Wykorzystajmy to do tego, żeby rzeczywiście jakoś więcej temu uwagi poświęcać.
Myślę, że ta uwaga i zrozumienie jest potrzebne też przez to, że są takie, kiedy się słucha, czy ja kiedy słucham o tym rolnictwie, no to widać takie paradoksy. To, o czym pani mówiła o kwestiach klimatu, że z jednej strony rolnicy są trochę na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o skutki zmiany klimatu, o suszę. To jest to, co oni widzą na własne oczy i co im realnie może zagrażać. A z drugiej strony to teraz przynajmniej niektórzy rolnicy są na czele protestu przeciwko tej polityce klimatycznej i to często jest tak, to jest już pewnie kwestia może komunikacji, a nie samych intencji, ale że dostaje się nie jakimś konkretnym przepisom czy braku komunikacji, tylko polityce klimatycznej jako całości. Jak spojrzałem sobie na zdjęcia z protestów tych, które były w czwartek we Wrocławiu, to pierwszym czy drugim punktem postulatów protestujących było zniesienie Zielonego Ładu dla rolnictwa.
No tak, no bo Europejski Zielony Ład jest takim hasłem, który jak wiemy już od lat jest zagospodarowany i wykorzystywany w takich celach politycznych przez różne grupy populistyczne, więc mamy czas, okres wyborczy, wybory do samorządów lokalnych, wybory do Parlamentu Europejskiego niedługo i to na pewno też jest taka sytuacja, która sprzyja temu, żeby znowu wracać i wykorzystywać to hasło Europejskiego Zielonego Ładu czy polityki klimatycznej do tego, żeby zatrzymać ten proces zmian. Bo jak się popatrzy na to, co mówi się na przykład w mediach branżowych, takich związanych z rolnictwem, to widzimy, że tam pojawiają się takie postulaty związane z tym, żeby w ogóle powrócić czy zrezygnować z tych rozwiązań, nawet które już mamy. I to jest, no to jest bardzo niebezpieczne. Rzeczywiście wymaga takiej dużej uważności i takie słowa wypowiadane przez decydentów politycznych o tym, że jakby zrzucające odpowiedzialność na tę politykę europejską, politykę klimatyczną, no naprawdę są bardzo, bardzo szkodliwe, bo my nie tego potrzebujemy, tak? Jeżeli nie będziemy zmieniać rolnictwa, nie będziemy wdrażać rozwiązań, które służą ochronie środowiska, no to w którymś momencie po prostu nie będziemy mogli uprawiać tej ziemi i nie będziemy mieli jedzenia.
To też chyba pokazuje to, jak ostre słowa padają ze strony polityków, że właśnie w dużej mierze chodzi o kampanię wyborczą i o ten przekaz polityczny, a nie o samych rolników. Na przykład Jarosław Kaczyński wzywał ostatnio do dymisji Janusza Wojciechowskiego, polskiego komisarza, który zajmuje się w Komisji Europejskiej rolnictwem, no i który od lat jest w tej komisji, tworzył przez lata, bo przecież te polityki Zielony Ład, tak jak mówiła, wspólna polityka rolna, przez lata były opracowywane, rządy się na nie zgadzały, a teraz dopiero po protestach okazało się, że są wezwania do dymisji, czy nazywanie tego czarnym snem dla Polski.
No, dzieje się w tym wypadku tak, jak się zawsze dzieje, tak? Czyli koncentrujemy się na tym, co w ogóle nie przybliża nas do rozwiązania problemu. Dlatego ja się cieszę, że właśnie w mediach jest taka bardziej pogłębiona rozmowa o tym, o co chodzi tak naprawdę, bo te stanowiska, tego, co się zmieni w tym zakresie, to jest naprawdę sprawa wtórna. Ważne jest teraz to, żeby po pierwsze poprawić sytuację dochodową rolników, tak, żeby oni czuli się bezpiecznie i też wiedzieli, że ta żywność wysokiej jakości, którą będą produkować, znajdzie swoich nabywców wśród konsumentów, że będziemy gotowi za nią zapłacić, że będziemy gotowi współpracować z rolnikami, że nie jesteśmy po obu jakichś dwóch stronach barykady, tylko nasze interesy są wspólne.
Też być może ta żywność lokalna wysokiej jakości ekologiczna jest jakąś częścią odpowiedzi na tę drugą poważną obawę rolników, czyli tańsza żywność z Ukrainy, która teraz jest kupowana przez Polskę, no to na takich specjalnych warunkach, no ale Ukraina jest już kandydatem do Unii Europejskiej, prędzej czy później trzeba zakładać, że wejdzie do Unii, no i wtedy ten polski, europejski rynek będzie otwarty dla tej tańszej żywności z Ukrainy.
No właśnie, my nie mamy szansy konkurować z Ukrainą pod względem skali produkcji, my mamy szansę konkurować pod względem jakości. I tę jakość może nam właśnie zapewnić dbanie o środowisko, bo za tym idzie po prostu produkcja żywności, która jest dla nas bezpieczniejsza, nie zawiera pozostałości pestycydów. I myślę, że to może być nasza taka przewaga konkurencyjna, no ale właśnie to wymaga rzeczywiście wdrożenia teraz określonych rozwiązań, które będą w tym kierunku szły. Problem z Ukrainą pokazuje różne rzeczy. Z jednej strony, no niestety nieudolność państwa, które nie jest w stanie ochronić polskiego rynku, czy nie było w stanie ochronić polskiego rynku już, bo ta sytuacja trwa. I to pokazuje chociażby Najwyższa Izba Kontroli, ale z drugiej strony to pokazuje na taki szerszy problem tego, że właśnie ten sektor produkcji żywności jest zglobalizowany, że wszystko opiera się o umowy handlowe. No to, co widzimy na przykład, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, oni produkują nam pasze dla zwierząt, my produkujemy i wysyłamy do nich środki chemiczne. Jak się popatrzy na to, jakie to ma konsekwencje na przykład dla zużycia pestycydów, to te kraje właśnie Ameryki Południowej przodują w tym. Tam po prostu ten wzrost pestycydów w ostatnich dekadach to jest 700-500 razy, to jest taka skala wzrostu. Więc te umowy handlowe, ten zglobalizowany rynek prowadzi do koncentracji produkcji, środków kapitału. Wiemy o tym, że kilka wielkich korporacji światowych decyduje właściwie o rynku nasion, o dostępie do sprzętu rolniczego, do chemii rolniczej. Rzeczywiście w tej sytuacji, ta sytuacja takich rolników indywidualnych, mniejszych, jest bardzo trudna. Znaczy oni to przegrywają, to starcie, bo duży zawsze ma po prostu ogromną siłę rażenia. I jest jeszcze jeden aspekt tego. Ja w ogóle mam poczucie, że ten świat, który sobie skonstruowaliśmy, te systemy, które są coraz bardziej nieczytelne, nieprzejrzyste, nie możemy ich zrozumieć, nam jest naprawdę bardzo trudno podejmować decyzje, Bo my sami w tym bardzo takim pełnym zależności, skomplikowanej rzeczywistości, my po prostu tracimy taką możliwość przewidywania też konsekwencji tego, co będzie się kryło za danym rozwiązaniem, jak to wpłynie na społeczność lokalną, na różne grupy, w tym na rolników. Więc tak naprawdę my, żeby poprawić sytuację rolnictwa, my musimy poprawić, w ogóle zmienić nasz sposób myślenia o produkcji żywności. Zdecydowanie chodzi o to, żeby była to produkcja bardziej lokalna, bliska nas, bo to się w ogóle wiąże też ze śladem węglowym, tak, z tym, że te produkty są pakowane, pokonują ogromną liczbę kilometrów, żeby do nas dotrzeć. Także my potrzebujemy takich zmian na wielu różnych polach.
No, myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, jak złożony jest ten problem, ta kwestia, i rzeczywiście wymaga pogłębionej rozmowy. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych złożonych kwestii dotyczących rolnictwa i myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze nie raz wracać, nie tylko w kontekście protestów. Naszą gościnią była dr Paulina Sobiesiak-Pęczko z Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A to wszystko w dzisiejszej porannej rozmowie. Na kolejny program zapraszam już w poniedziałek. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.